Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako nowoczesny urząd zawsze dostrzegał potencjał innowacyjnych technologii informatycznych. Widzi go również w sztucznej inteligencji oraz cyfrowych robotach. Chcemy proste i powtarzalne czynności powierzyć nowym technologiom, aby móc skupić się na zadaniach wymagających większego zaangażowania umysłowego. Pierwsze wdrożenia już za nami i widzimy, że nasza praca jest efektywniejsza i bardziej atrakcyjna dla naszych pracowników.
Jako możliwy obszar jej zastosowania wskazaliśmy analizę dokumentacji medycznej. Istotna jest tutaj analiza obszernej dokumentacji medycznej, obejmująca jej przeglądanie, czytanie, filtrowanie, kompilowanie i porządkowanie. Usprawnienie procesu następuje dzięki wcześniejszemu rozpoznaniu tekstu, czyli digitalizacji dokumentów, co umożliwia ich dalsze przetwarzanie. Celem ZUS jest wsparcie pracowników w ich codziennych obowiązkach, a nie ich zastępowanie. Zamierzamy również rozszerzyć zastosowanie sztucznej inteligencji, tak by objęło automatyczne uzupełnianie danych z dokumentów cyfrowych w aplikacjach biznesowych. Proces anonimizacji danych jest wykonywany na potrzeby szkoleniowe ZUS dla pracowników pionu świadczeń emerytalno-rentowych. Polega on na automatycznym przekształceniu rzeczywistych danych osobowych w dokumentach świadczeniobiorców, członków rodzin oraz płatników w dane zanonimizowane, z zachowaniem ich struktury oraz logiki biznesowej. Pracownicy po wytypowaniu loginów użytkownika w arkuszu Excel zlecają automatyczną identyfikację wszystkich powiązanych spraw tego użytkownika w aplikacji E2. Robot anonimizuje dane w środowisku przedprodukcyjnym, a po zakończeniu zadania powiadamia mailowo zlecającego użytkownika o wyniku. Zadaniem robota jest przypisanie konta płatnika w aplikacji FW do wyznaczonego przez przełożonego pracownika. Różnica między dotychczasowym działaniem w aplikacji a tym, jak działa robot, polega na tym, że osoba z odpowiednimi uprawnieniami w aplikacji nie musi przekazywać każdego konta ręcznie, a jedynie przekazuje zlecenie do automatycznej realizacji. W trakcie działania robot sprawdza uprawnienia zarówno osoby zlecającej, jak i pracownika, a po zakończeniu zadania powiadamia mailowo użytkownika zlecającego o wyniku. Jesteśmy na początku drogi z wdrożeniem sztucznej inteligencji na poziomie produkcyjnym w naszej organizacji i dostrzegamy wiele wyzwań z tym związanych. Ponadto istnieje problem halucynacji, który jest cechą charakterystyczną sztucznej inteligencji i którego nie da się całkowicie wyeliminować. Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizuje możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do usprawnienia swojego działania. Dziś przed nami nie tylko panele dyskusyjne, sesje tematyczne, wykłady, ale przede wszystkim strategia rozwoju IT w zakładzie na lata od 2026 do 2028.
Jak Państwo widzieliście w filmie, również Alicja i Piotr pomogli nam stworzyć ten film. To, co działo się o godzinie 9.10, widzieliśmy w naszym dashboardzie. Za chwilę zobaczymy, jak puls naszej organizacji działa o godzinie 11.00. To nie będą halucynacje, o których była mowa. Te liczby pokażą, w jakiej skali ZUS wykonuje swoje działania w każdej minucie. Tak więc zobaczmy, jak wzrosły nam te dane o kolejną godzinę.
Jak Państwo widzą, wiele się dzieje w naszym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a przed nami kolejny temat, który wzbudza emocje, to robotyzacja. Roboty to już nie przyszłość, ale teraźniejszość w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Administracji. Bardzo serdecznie zapraszam pana Bartłomieja Prystupę, dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Wewnętrznych ZUS, moderatora panelu, który o robotach właśnie będzie rozmawiał. Zapraszam.
Małe problemy techniczne. Pewnie ja byłem za szybki, jak zwykle. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło po raz drugi stanąć przed Państwem. W zeszłym roku prowadziłem panel dotyczący sztucznej inteligencji, dziś na temat robotów. Robotów, które również są w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak to zostało powiedziane. Natomiast, żeby mógł odbyć się panel, potrzebni są dyskutanci. Potrzebne są osoby, z którymi będę mógł na ten temat porozmawiać. A więc naszą pierwszą panelistką jest pani Małgorzata Flaszka z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczy między innymi w pracach nad systemowymi zmianami w obszarze nadzoru nad środkami ochrony roślin oraz konsultacjach legislacyjnych, co potwierdzają między innymi jej aktywności w Radzie Konsultacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zapraszamy. Kolejny panelista reprezentuje Giełdę Papierów Wartościowych, czyli jeden z najbardziej nowoczesnych technologicznie podmiotów w Polsce, gdzie odpowiada za dział cyberbezpieczeństwa. W zapewnieniu bezpieczeństwa giełdy wspiera się robotami. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także administrację publiczną, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie był członkiem zarządu. Zapraszam pana Mariusza Ulickiego. Miło mi powitać osobę, która od prawie dwóch dekad jest związana z branżą IT. Wdrażała złożoną automatyzację z wykorzystaniem RPA w Ministerstwie Finansów. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, budowie systemów informatycznych. Jej ścieżka zawodowa obejmuje także kilkuletni okres pracy w samorządzie terytorialnym, gdzie była, piastowała w zasadzie funkcję wiceprezydenta miasta. Zapraszam panią Agnieszkę Wilczek.
Szanowni Państwo, to scena jest Państwa, przestrzeń internetowa również. Zapraszamy.
Tak, rzeczywiście zapraszam do zadawania pytań na naszej aplikacji Slido. Postaramy się na co najmniej jedno pytanie na koniec tego panelu odpowiedzieć. Szanowni Państwo, nasz temat to jest wpływ robotyzacji na funkcjonowanie organizacji. Na potrzeby naszej dyskusji przygotowałem dwie tezy. Jedna teza będzie bardziej związana z samą organizacją, natomiast druga teza, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na temat robotyzacji pod kątem kompetencji pracowników, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy w czasie rozmowy patrzyli tylko i wyłącznie przez pryzmat IT, mimo tego, że to jest konferencja informatyczna, natomiast wydaje mi się, że ten pierwiastek nieinformatyczny jest bardzo istotny w przygotowaniu robotów. A więc pierwsza teza brzmi w następujący sposób. Robotyzacja nie jest projektem technologicznym, lecz głęboką zmianą organizacyjną, która wymaga uporządkowania procesów, danych i odpowiedzialności często jeszcze przed wdrożeniem, a sam proces robotyzacji może ujawnić słabości organizacji, wymuszając ich systemowe naprawienie. I teraz często zdarza się, że organizacje rozpoczynają robotyzację najpierw od wyboru narzędzia. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że to nie narzędzie jest jakimś tam wyzwaniem, tylko wyzwaniem jest to, że robotyzacja z chirurgiczną dokładnością dokonuje swoich działań. I wówczas bardzo łatwo uwidocznić jest to, że czasami procesy są niejednoznaczne, czasami dane są niepełne lub błędne. Często dopiero przygotowania do wdrożenia ujawniają, jak dużo trzeba zmienić w danej organizacji. I w ogóle, czy ten robot będzie mógł ruszyć, zależy właśnie od tego, czy organizacja jest na to przygotowana. Dlatego chciałbym zapytać Państwa, jak wyglądał ten etap przed wdrożeniem robotów w Państwa organizacjach. Czy robotyzacja obnażyła jakieś słabości, jakieś wyzwania, z którymi trzeba było się zmierzyć przed uruchomieniem robotów RPA? I może pierwsze pytanie skieruję do pani Agnieszki. W MF-ie wiele procesów jest silnie regulowanych i powiązanych z innymi instytucjami. Które elementy procesów lub danych musieliście Państwo uporządkować w pierwszej kolejności, żeby robotyzacja w ogóle mogła ruszyć?
Bartku, po pierwsze, świetna teza. Powiedziałabym, że to prawda. Robotyzacja nie jest jednorazowym projektem informatycznym. To jest transformacja całej organizacji i podchodząc do wdrożenia, tak o tym musimy myśleć. Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, chciałabym tylko przekazać jakiś szerszy kontekst i obraz tego, co zrobiliśmy w MF-ie. Od 5 lat wdrażamy roboty software'owe w ministerstwie. I dzisiaj możemy się poszczycić dobrymi i pewnie złymi doświadczeniami, bo 5 lat to jest szmat czasu, ale dzisiaj mamy na pokładzie 100 robotów, każdy z nich, czy właściwie 100 robotów łącznie uwalnia 6 tysięcy FTI. Dzisiaj patrząc na statystyki mogę powiedzieć, że najkrótszy robot robił się 1 dzień przez nas. Najdłuższy okres stopy zwrotu to jest 6 miesięcy dla robota, bo przecież liczymy w każdym przedsięwzięciu, nie tylko budując systemy informatyczne, ale w każdym przedsięwzięciu, które prowadzi do produkcji narzędzi czy dostarczania narzędzi ROI, stopy zwrotu z inwestycji. Więc dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to wyspecjalizowana jednostka na poziomie MF-u, która dostarcza narzędzia informatyczne, roboty software'owe. I jeszcze jedno, zanim dojdę do tych naszych doświadczeń. W ministerstwie czy w resorcie finansów jest 600 systemów informatycznych. Tutaj też padały takie liczby. Każdy z nich został wytworzony pewnie w konkretnym roku, w konkretnej technologii. Te elementy powodują pewne ograniczenia dla nas w rozwijaniu i modyfikacji systemów informatycznych. Stąd roboty software'owe są świetnym elementem, które uzupełnia naszą bazę narzędziową, tak aby w końcu pracownik biurowy pracował sprawniej, szybciej. Patrząc na robotyzację, jaki daje impact, przede wszystkim na 3 elementy. Po pierwsze, na zmianę sposobu pracy, dlatego że odchodzimy od czynności powtarzalnych, manualnych na rzecz automatyzacji, co nam to daje? Na pewno lepszą standaryzację, na pewno mierzalność wyników pracy i na pewno ciągłe doskonalenie. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie ogromną wartością jest po pierwsze zauważanie i podążanie za zmianą, nie tylko technologiczną, bo jesteśmy jako ludzie odbiorcami wielu usług różnych, komercyjnych, publicznych, więc nadążanie za zmianą i ciągłe doskonalenie. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych wartości ludzi, ale też pracowników, których mamy na pokładzie.
Ja przepraszam, wejdę w słowo, bo o tych zmianach u pracowników, które pewnie obserwujemy wszędzie, chciałbym porozmawiać przy okazji drugiej tezy. Natomiast nie chce mi się wierzyć, że jakakolwiek organizacja jest na tyle idealna, że wchodząc z robotyzacją nie zderzamy się z jakimiś wyzwaniami. Chciałbym na ten temat usłyszeć kilka
słów. 3 elementy.
Proszę bardzo.
Pierwsza rzecz to jest standaryzacja procesów. Wyobraźmy sobie jeden robot programowy, który wykonuje takie same czynności jak 400 robotów, czyli 400 pracowników w urzędach skarbowych. Każdy robot, każdy urząd, każda instytucja to jest inny proces albo podobny proces, prowadzimy do tego samego finału, ale w inny sposób realizując działanie. Więc standaryzacja procesów to było dla nas najważniejsze. Podążanie za jakością danych, czyli uspójnienie słowników, uspójnienie formatów danych. I trzecia rzecz, na pewno zadbanie o uprawnienia i bezpieczeństwo. To jest bardzo ważne. Element, który jest do zaopiekowania w pierwszej kolejności. Roboty, czyli pracownik taki wirtualny dla pracownika biurowego, to jest inny model pracy, więc musi pojawić się zaufanie do tego narzędzia.
Super, dziękuję bardzo. Teraz zapytam panią Małgorzatę. Ponieważ robotyzacja często, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ujawnia pewne niejednoznaczności, na przykład w interpretacji przepisów, albo różnice w praktykach, które są wykonywane przez pracowników różnych komórek. Czy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi robotyzacja wymusiła jakieś ujednolicenia sposobu wykonywania procesów, a może jakieś obszary działalności zostały zidentyfikowane jako takie, które jeszcze nie są gotowe na RPA?
My w Ministerstwie Rolnictwa zaczęliśmy z robotami tak naprawdę pod koniec 2023 roku. To był ten moment, kiedy pojawił się pomysł na to, żeby wprowadzić robota do Ministerstwa Rolnictwa. I my w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin, ponieważ zajmujemy się wydawaniem decyzji dotyczących między innymi środków ochrony roślin, pomyśleliśmy, że to jest szansa na to, by pewne procesy zautomatyzować tam, gdzie to jest możliwe i skorzystać z tej szansy, jakby, która się pojawiła. Wybraliśmy sobie na początek taką, wydawało nam się najprostszą decyzję, którą można będzie ćwiczyć to na czymś prostym, więc stwierdziliśmy, że wybierzemy najprostszą decyzję na początek tej naszej drogi zabawy z robotami. I na tej najprostszej decyzji, która wydawana jest tak bardzo sezonowo, bo na wiosnę i na jesieni tak najwięcej mamy, to są takie pozwolenia ministra rolnictwa na prowadzenie badań ze środkami ochrony roślin. W związku z tym, w związku z uwagi na sezonowość prowadzenia produkcji rolnej, to jest wiosna i jesień. Tam mamy wtedy taką górkę tych wniosków. I na tej najprostszej decyzji okazało się, że ona jest wydawana w jednej komórce organizacyjnej, ale przez różne osoby. I wydawało się, że to jest prosta decyzja, która nie ma wielu załączników, więc wniosek jest w miarę prosty i decyzja też jest prosta, że to będzie łatwo. No i się okazało, że mimo to, że jest robione w jednej komórce, to jest różne podejście ludzi do tego samego tematu, do tego samego wniosku i do tego samego działania. I to już pokazało nam, że są różne standardy tego podejścia. I druga sprawa, jak zaczęliśmy myśleć o automatyzacji tego procesu, to przyjrzeliśmy się temu wnioskowi i tym wszystkim dokumentom, które są oczekiwane pod kątem, czy na pewno wszystko jest potrzebne i czy nie da się czegoś uprościć. My ten procesy wydawania decyzji upraszczamy, odkąd pamiętam, i zawsze staramy się szukać jakichś możliwości gdzieś. Wiadomo, mamy zawsze te zasoby kadrowe są niewystarczające, a liczba decyzji, którą wydajemy, jest potężna, w związku z tym szukamy rozwiązań. Ale okazało się, że w tej decyzji najprostszej mamy dużo możliwości uproszczenia. Okazało się, że nie wszystkie dokumenty, które oczekiwaliśmy, są tak naprawdę nam niezbędne. Więc to wprowadzenie robota do tego procesu zajęło nam 3 miesiące od momentu powiedzenia tak robimy to do momentu, kiedy pierwsza decyzja się pojawiła automatycznie. To były 3 miesiące. I podczas tych 3 miesięcy uprościliśmy wzory dokumentów, uprościliśmy wzory wniosku. Odbyliśmy spotkania z wnioskodawcami, bo naszymi wnioskodawcami są przedstawiciele przemysłu chemicznego, oni składają te wnioski, producentów środków. Więc zrobiliśmy spotkania, wskazaliśmy jaka jest nowy wzór wniosku, czego oczekujemy od nich tak naprawdę, jak mają wyglądać te wnioski, jeśli chcą mieć szybko decyzję. I tak jak przy spiętrzeniu pracy ten czas wydawania decyzji był 30 i więcej dni, tak kiedy mieliśmy największą górkę, to w tej chwili najszybsza decyzja, która była wydana, to była wydana w 3 godziny. Od momentu wpływu wniosku przez ePUAP do urzędu, przekazana przez naszą kancelarię do departamentu, przekazana do pracownika. Pracownik przekazał na konto robota, który jest w EZD, jest konto robota. Robot przeprocesował wszystko i przygotował projekt decyzji, przekazał. I ja dostałam do podpisu, ponieważ podpisuję decyzję z upoważnienia ministra, tą decyzję dostałam w ciągu 3 godziny, zostało podpisane. Szok po stronie wnioskodawców to było najlepsze, co mogło nas spotkać, dlatego że po prostu dostajemy teraz takie maile z podziękowaniami i takie w sumie bardzo miłe dla nas, że inne państwa powinny się od nas uczyć, jak się wydaje decyzję. Więc rzeczywiście proces automatyzacji pokazał nam też, że może w innych procesach moglibyśmy coś jeszcze też uprościć. Może my generalnie jesteśmy otwarci na nowości, na upraszczanie. I teraz przygotowujemy kolejne roboty w kolejnych miejscach. Ale to pokazało, to pierwsze takie zderzenie z automatyzacją, z robotem, pokazało, że jest pewna przestrzeń na to, żeby pewne rzeczy uporządkować i konieczność zatrzymania się i spojrzenia tak z boku na to, co robimy, czy na pewno wszystko jest tam niezbędne.
Jasne. A czy jednak widzicie Państwo perspektywę, że coś jest jeszcze niemożliwe do zrobotyzowania?
Tak, znaczy mamy decyzje, które wymagałyby sztucznej inteligencji, to takiej naprawdę na takim mocno nauczonej, to są te procesy wydawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin, czyli te zezwolenia, żeby można było kupić środek w sklepie, no to są zezwolenia ministra. Tam dokumentacja jest na tyle wielowarstwowa i tam liczba badań i raport z oceny jest na tyle obszerny i liczba wymogów, które trzeba spełnić, środowiskowych, toksykologicznych, fizykochemicznych, jest na tyle duża, że tam sztuczna inteligencja w takim bardzo zaawansowanym formacie byłaby nam niezbędna. Natomiast te decyzje, gdzie te rzeczy, gdzie robot i automatyzacja taka stricte zero-jedynkowa jest możliwa, to jak najbardziej. Natomiast w tych środkach tam często też jest potrzebna, znaczy często, tam potrzebny jest człowiek, bo są podejmowane decyzje, bo zarządzanie ryzykiem stosowania środków jest potrzebny człowiek, który powie, możemy się na to zgodzić, nie możemy się na to zgodzić. Nie jest tak zero-jedynkowo.
Jasne, dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, rynek finansowy jest bardzo mocno uregulowany, jak zresztą administracja publiczna. Tu jesteśmy podobni, innych mamy nieco tylko regulatorów. Jednak kojarzy się ten rynek finansowy z dużo szybszą absorpcją, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian technologicznych, nowinek technologicznych. Czy widzi pan różnicę w podejściu do absorpcji właśnie tych nowych technologii, w tym robotyzacji, między właśnie rynkiem finansowym a administracją publiczną?
Po pierwsze, nie chciałbym mówić w kontekście...
Okej, okay. O, dobrze działa. Po pierwsze, nie chciałbym mówić w kontekście różnic, a bardziej w kontekście uwarunkowań i kontekstu działania, bo on jest podobny. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o administrację publiczną i rynek i sektor finansowy, dosyć dużo jest regulacji, na które musimy zwracać uwagę. To jest głównie UKSC z punktu widzenia bezpieczeństwa, UKSC, DORA i tak dalej, więc tego dosyć dużo jest. Drugi element, który jest bardzo podobny w większości podmiotów, to są systemy. To są systemy legacy, czyli systemy, które już od dłuższego czasu funkcjonują, których nie warto modyfikować, a które muszą być, bo muszą być realizowane pewne zadania. I trzeci element to jest element związany z kwestią pracowników, a w zasadzie nakładania na tych pracowników dosyć dużej liczby zadań, wręcz przekraczających możliwości. I teraz z tego punktu widzenia patrząc, kwestia robotów, kwestia AI, to są takie mechanizmy czy takie narzędzia, które pozwalają pewne rzeczy zrealizować. W przypadku robotów, w przypadku giełdy papierów wartościowych, roboty, ja za chwilę powiem o podejściu naszym, ale generalnie roboty w pierwszym takim podejściu służyły do tego, żeby zrealizować pewne zadania w zakresie systemów legacy, tam gdzie te zadania są powtarzalne i gdzie warto znaleźć usprawnienia. Z tym związany jest jeden element, o którym już tutaj moi przedmówcy mówili, oczywiście kwestia procesów, kwestia jakości tych procesów, kwestia jakości danych. To są te rzeczy, które ewidentnie należy wziąć pod uwagę. Patrząc na kwestie robotów i AI-a, bo te dwie rzeczy się stosuje, rzeczywiście istotna jest jakość danych. My na tą jakość danych mocno zaczęliśmy zwracać uwagę, uporządkowanie danych. U nas to wyglądało w ten sposób, że rzeczywiście w 2024 roku w naszym przypadku zaczęliśmy działania z robotami. Te roboty u nas w organizacji były wprowadzane i są wprowadzane w tych punktach, w których chcemy odciążyć pracowników. Na przykład obszar finansowo-księgowy to jest ten obszar, w którym warto to zrobić. I obszar bezpieczeństwa, o tym za chwilę powiem. Istotna jest jedna rzecz, że my w pewnym momencie zaczęliśmy na roboty i na AI patrzeć poprzez pryzmat bezpieczeństwa. W przypadku AI poprzez pryzmat AI aktu. On jednak mimo wszystko wymusza pewne działania i one są dosyć istotne. W związku z powyższym, znowu patrząc na kwestię wdrożenia robotów i AI, zaczęliśmy patrzeć na to, żeby jednak mimo wszystko spełniać te wymagania AI aktu i inne wymagania z jednej strony, z drugiej strony, żeby patrzeć również, i znowu się powtarza, jakość danych, bo to są takie elementy, które są dosyć istotne. Z punktu widzenia robotów też trzeba spojrzeć na to, że to jest pewien automat, który działa, który ma jakieś uprawnienia w systemach. W związku z powyższym jest to punkt koncentracji ryzyka i ewentualnie mitygacji czy przerzucania w ramach systemów danych. Jeżeli te dane będą błędne, to oczywiście przerzucam błędne dane. Istotne dla mnie z punktu widzenia wdrożenia jest to, i to chyba w większości instytucji teraz występuje, że roboty i AI po okresie takiej mody zaczynają wchodzić jednak w taki obszar, w ramach którego mówię, po co chcę to zastosować, dlaczego i jaki jest cel. I to jest dosyć istotne. I tak podsumowując to, bym powiedział, wdrożenie robotów, wdrożenie AI-a to jest proces, na który trzeba patrzeć poprzez dane, poprzez automatyzację i poprzez element bezpieczeństwa. Na ten zwracam szczególną uwagę.
Super, dziękuję bardzo. Chcąc podsumować, chciałem powiedzieć, że w zakładzie też zderzamy się po pierwsze z jednolitością procesów. Choć mamy je jednolite, jednak obserwujemy pewne drobiazgi, które różnią poszczególne oddziały w pracy i rzeczywiście to wymaga jakiegoś pochylenia się i wybrania jednej, jedynej, najlepszej ścieżki. Ale też zaobserwowaliśmy, o czym mówiła pani dyrektor, czyli to, że pewne procesy, choć wydają się być optymalne, po tym, kiedy siadamy z analitykami, okazuje się, że można je na potrzeby robotów jeszcze bardziej zoptymalizować, że pewne kroki są ponadmiarowe i niepotrzebnie wykorzystywane. I to jest chyba dodatkowy efekt robotyzacji, że jesteśmy w stanie troszeczkę innymi oczami popatrzeć na te na procesy, które tutaj jako mianownik przewijały się w każdej wypowiedzi. Dobrze, to może przechodząc do tezy drugiej, zacytuję. Robotyzacja zmienia rolę części pracowników i przekłada się na kulturę organizacyjną, przesuwając kompetencje z wykonywania zadań na nadzór, analizę i projektowanie procesów przystosowanych do robotyzacji. Jednocześnie staje się katalizatorem szerszej transformacji cyfrowej od automatyzacji po integrację z AI. Jest to trochę to, o czym mówił pan dyrektor, natomiast chciałbym skupić się na tym, że wydaje się, że właśnie część pracowników powinna być i nabyć takie kompetencje analityczne, kompetencje związane z projektowaniem, z nadzorowaniem takich narzędzi, jakim jest robot, i odejść od tego wykonywania tych czynności. Przynajmniej tak mamy w zakładzie, że jedna z komórek biznesowych powoli nabywa takie kompetencje, jednocześnie będąc czy wykonując zadania takie liniowe, wiedząc najlepiej, jak te zadania powinny być wykonane, przechodzi do projektowania kolejnych robotów. I chciałbym wiedzieć i zaprosić Państwa do refleksji, jak robotyzacja zmieniła ludzi i kulturę organizacyjną Państwa w organizacjach, jakie kompetencje stały się kluczowe, czy właśnie to, o których powiedziałem, czy może inne, może gdzieś wagi były inaczej rozłożone i w jakim sposób, no właśnie, to, o czym powiedział Pan Dyrektor, RPA stało się też impulsem do mocniejszego wejścia w świat AI-a. Pani Małgorzato, doprecyzuję zatem. W administracji publicznej powszechnie wydaje się, że kultura jest kojarzona, kultura organizacyjna z taką stabilnością, z taką przewidywalnością. Mówię to z lekkim uśmiechem. Czy robotyzacja miała wpływ na tę kulturę i na to, czy jest większa otwartość na chęć eksperymentowania, na współpracę, jak zmienia się kooperacja na linii biznes IT?
Tak, znaczy ja mogłam zobaczyć we własnym departamencie, jak to wyglądało, dlatego że jak na koniec 2023 roku powiedziałam kolegom, że będziemy wprowadzać robota i automatyzować, to widziałam taką panikę. Ale jak to? To co my będziemy robić? Tak? Takie pierwsze takie zderzenie było. Natomiast teraz jest taka obawa prawdopodobnie ludzi, naturalna obawa, że jakby robot, automat zabierze im zatrudnienie, pracę, no, cokolwiek innego. No, my nie tylko zajmujemy się decyzjami, zajmujemy się też legislacją. Współpracujemy na poziomie Komisji Europejskiej z innymi państwami członkowskimi, w związku z tym mamy bardzo dużo zadań. I część tych zadań jest realizowanych na takim mniejszym poziomie zaangażowania, bo nie mamy możliwości pełnego zaangażowania we wszystko. I wprowadzenie robota i to praca nad tym robotem, po pierwsze i teraz dalsze działania związane z automatyzacją jakby kolejnych procesów, po pierwsze ludzi pokazało, że to jest fajne. W tym roku od osoby kierującej zespołem, gdzie ten robot działa, usłyszałam: Boże, jak dobrze, żeśmy to zrobili, bo byśmy w tym roku nie dali rady przy tej liczbie decyzji, a tak to ładnie chodzi. Nie ma tej. Ludzie muszą, znaczy pracownicy zmienili podejście, bo w tej chwili oni już nie są tą osobą, która kontroluje wniosek i sprawdza, czy wszystkie elementy wniosku są wskazane, czy wszystkie załączniki były dołączone i czy wszystkie załączniki są prawidłowe, tylko w tej chwili skupiają się na tym, jak robot przeprocesuje wniosek i jeśli nie ma tam decyzji, projektu decyzji, czyli są uwagi do tego wniosku, no to skupiają się na tym, żeby te uwagi ewentualnie przejrzeć, zobaczyć, czy robot tam, bo musimy go troszeczkę ogłupić, mówiąc tak wprost, bo on jest bardzo czuły, więc patrzą tylko, czy te uwagi są, jakiego kalibru są te uwagi i one są wysyłane do wnioskodawców. To też wskazało, wnioskodawcy też zmienili swoje podejście, bo jakby chcąc dostać jak najszybciej decyzję, muszą ten wniosek złożyć starannie. I to też najdłuższa decyzja wydawana przez robota to jest, jeśli dobrze pamiętam, 140 stron. Więc to nie jest taki dokument mały. Ja nie wyobrażam sobie, znaczy prawdopodobnie bardzo długo byłoby to przygotowane przez pracownika, powiedzmy sobie wprost, bo to trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. Trzeba pamiętać o jednym, decyzje ministra rolnictwa to są decyzje urzędowe, i wydanie niewłaściwej decyzji to są skutki, potencjalnie skutki odszkodowawcze. W związku z tym zmieniło się troszkę nastawienie, bo teraz musimy sprawdzać, czy tam jest wszystko tak, jak trzeba, ale pod innym kątem. Już to nie jest takie weryfikacja żmudna poszczególnych elementów, tylko spojrzenie holistyczne. Ale też to, co obserwuję, to większą otwartość na kolejne procesy, na wdrażanie kolejnych procesów i takie większe, zmieniło się to, tak? Jakby to nie patrzeć, ten strach zniknął, pojawiły się innego rodzaju kompetencje bardziej takiego nadzoru nad procesem, a nie stricte bycia uczestnikiem tego procesu. I widzę, że to powoduje u osób, które są zaangażowane w to takie coś innego, robimy coś innego. To nie jest takie żmudne, tylko to jest takie bardziej. Też mam informacje na przykład typu musimy w tym robocie zmienić to czy tamto. W nowym robocie jak będziemy robili, to powinniśmy zwrócić uwagę na to czy tamto.
Czyli jak rozumiem jest większa otwartość.
Zdecydowanie większa otwartość.
Dobrze, dziękuję bardzo. To przejdźmy teraz do giełdy papierów wartościowych. Wiadomo, giełda, tak jak powiedzieliśmy, funkcjonuje w takim środowisku, gdzie regulacje i compliance wyznaczają ramy działania. Czy mimo tego jest pewien obszar, wiadomo, w księgowości bilans zawsze musi wyjść na zero, czy jest pewien obszar na pewną kreatywność, na też tą otwartość, o której wspominała pani dyrektor, czy podejście do procesów przez to, które są robotyzowane, jest właśnie takie bardziej otwarte. Czy zaobserwował pan dyrektor większą formalizację tych prac nad robotami, jeśli chodzi o GPW?
Jeżeli chodzi o większą formalizację, to chyba nie, bo mocno jesteśmy sformalizowani. Rzeczywiście tych procedur różnego rodzaju jest dosyć dużo. Natomiast jeżeli chodzi o kreatywność i w zasadzie powiedziałbym też kulturę organizacji, to początki były chyba tak jak wszędzie, czyli jednym słowem roboty, AI, co to będzie, czy nie będzie zwolnień i tak dalej, i tak dalej. To według mnie wszyscy to przechodzili, w związku z powyższym takie podejście systemowe do wdrożenia robotów to było raczej mało realne, trzeba było wejść w pewnych miejscach tam, gdzie ludzie się nie bali i zacząć wdrażać i pokazywać właśnie dokładnie te elementy związane z tym, że to zaczyna przyspieszać. że dzięki temu przyspieszaniu okazuje się, że osoby, ludzie mają więcej czasu na to, żeby robić rzeczy ciekawsze. Rzeczy, do których mają kompetencje, a nie rzeczy powielarne, które trzeba zrobić, bo to jest mus. Natomiast czy one są ciekawe? W ogóle. I teraz z punktu widzenia samego procesu wdrożenia u nas w pewnym momencie, i to, że tak powiem, uznaję za plus, w pewnym momencie zaczęliśmy patrzeć na automatyzację poprzez jednak pryzmat danych, procesów i poprzez pryzmat bezpieczeństwa. Co to oznacza? Pierwsza rzecz, w pewnym momencie, jak trochę tego zaczęło się dziać i pojawiały się pomysły związane z wykorzystaniem robotów i AI, pierwszy element, który dosyć istotny jest, ok, a co z danymi? Jak te dane wyglądają? Kto jest właścicielem danych? To jest bardzo istotny element, bo często i gęsto nikt się nie chciał przyznać do danych. Kolejny element jest związany z tym, to jest kwestia procesów. O ile proces, który musi być z punktu widzenia podmiotu kontrolującego generalnie na papierze, o tyle ten proces, który jest na papierze dla kontrolującego, często bywa niewystarczający dla robota, bo on jest niejednoznaczny i to jest kolejny element. I trzeci element, który jest dosyć istotny, to u nas poszliśmy w takim kierunku pewnie w większości miejsc. W pewnym momencie zaczęło się pojawiać bardzo dużo inicjatyw, każdy chciał robić, w związku z powyższym każdy chciał robić, a są zadania, które musimy wykonywać. W związku z powyższym u nas zostało powołany taki zespół kompetencyjny do danych i do AI. Jaki jest cel tego zespołu? Pierwszy element to jest taki, że patrzymy na ewidencję wszystkich danych, jeden element, na procesy, drugi element, na trzeci, na zbieranie inicjatyw i priorytetyzowanie tych inicjatyw. Nie wszystko od razu jest potrzebne, bo mamy inne zadania. Ważny aspekt w zakresie tego zespołu i wdrożeń jest to, że u nas w ostatnim czasie pojawił się taki element, ok, spróbujmy w jakiś sposób usystematyzowany przekonać ludzi do tych automatyzacji. Poprzez, u nas to się nazywa tak zwane piątki z AI-em, gdzie generalnie, powiedzmy sobie, każda osoba w wolnym czasie może coś zaproponować, to coś podlega jakby ocenie, jest zespół oceniający i tak dalej. To może być jak najbardziej wykorzystane przez innych. Z naszego punktu widzenia to, co u nas podeszliśmy, do czego podeszliśmy, to jest kwestia wykorzystania czy wdrożenia akurat tu konkretnie AI-a w back-office. Po co? Po to, żeby być w stanie zwiększyć efektywność prac takich back-office'owych. Excel, Word, poczta i tak dalej, to oczywiście tak jak wszędzie praca polega na tym, że jest dużo spotkań, jest dużo zadań, a kiedyś trzeba to wszystko zrobić. W związku z powyższym ten element związany z automatyzacją procesów biznesowych to jest dosyć istotny element. Moja działka bezpieczeństwa też jest dosyć istotna, bo oczywiście pozyskanie osób, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, to nie jest temat łatwy, to są duże, to są wysokie kompetencje, to są wysokie koszty. W związku z powyższym, znowu patrząc na ten aspekt, okazuje się, że tych najwięcej zadań powielarnych, prostych i tak dalej, to jest obszar, w których ewidentnie można wykorzystać roboty, można wykorzystać AI-a. To, czego my też się nauczyliśmy, to, że nie każdy AI i nie każda inicjatywa jego wykorzystania to jest rzecz, którą należy testować, bo to jest dosyć istotne. W pierwszym kroku, to był koniec 2025 roku, niestety dla pracowników zlikwidowaliśmy szarą strefę AI. Po prostu poprzez blokadę adresów IP do różnego rodzaju AI-ów, bo to niestety, mimo tego, że były komunikaty, że trzeba uważać na to, żeby jakie dane się wprowadza i tak dalej, był kłopot z tym, że z tego korzystano. Wprowadziliśmy białą listę, czyli rejestr rozwiązań AI, w oparciu o który chcemy budować i rozwijać te automatyzacje.
Jasne, dziękuję bardzo. Troszkę wyszliśmy poza temat, ale myślę, że to jest też dobry punkt zaczepienia dla kolejnego panelu.
Cieszy mnie to podejście właśnie w organizacjach, że wykorzystujemy to jako szansę. Znaczy rzeczywiście najpierw trzeba oswoić się, nas również, pracowników, z tym, że to nie jest technologia zamiast nich, tylko razem z nimi, dla nich. Dobrze, zamykając ten obszar tej tezy, jeszcze chciałbym podpytać dyrektora Agnieszkę, ponieważ wiemy, że MF w rozumieniu podległych też służb ministerstwu wykonuje wiele procesów przez duże, ale rozsiane zespoły. Czy nawiązując do tematu tezy, czy zaobserwowaliście, że pracownicy właśnie przemigrowali bardziej na analityków, może stworzyliście jakieś centrum kompetencyjne? Parę słów, jakbym mógł od ciebie na ten temat usłyszeć.
Dobrze, centrum kompetencyjne jak najbardziej, ono dzisiaj liczy 10 osób, wśród nich są analitycy, inżynierowie i deweloperzy, czy koderzy tak naprawdę powinnam powiedzieć, bo wykorzystujemy gotową platformę low-codową do tworzenia robotów. Jak zmieniło się podejście? Już wspomniałam wcześniej, że to jest odejście dla pracownika od pracy manualnej na rzecz automatu, na rzecz standardu, ale też zmienia się sposób pracy, to znaczy pracownik dzisiaj skupia się na części analitycznej, na części decyzyjnej i na części kontrolnej. I można sobie wyobrazić, że pracownik biurowy, który dostaje takiego wirtualnego asystenta, on musi się nauczyć sposobu pracy z dostawcą pewnych rozwiązań dla niego. To, co mamy dzisiaj wdrożone na poziomie organizacji, to Akademia Robotyzacji. Robimy wewnętrzne szkolenia, czyli inwestujemy w naszych pracowników. Bardzo często, tak jak wspomniałeś, to są jednostki podległe, rozsiane, struktura resortu jest rozbudowana. Bardzo często Jan Kowalski, który dostaje z pracownikiem Urzędu Skarbowego i dostaje wirtualnego asystenta, musi wiedzieć, jak z nim pracować. Ale to powoduje, że nowy sposób pracy otwiera bardzo często pole do wdrożenia zmian dla samego Janka Kowalskiego. Prowadzimy tą Akademię Robotyzacji i zachęcamy pracowników, którzy dzisiaj współpracują z wirtualnymi asystentami, do rozwoju swoich kompetencji. I dla mnie największa korzyść jest taka, kiedy Jan Kowalski jest pracownikiem, który pracuje w resorcie, nie wiem, 20-30 lat, ma świetne doświadczenie merytoryczne i chce i nabywa nowe kompetencje w obszarze albo analitycznym, albo koderskim. Po prostu uczymy, jak tworzyć takie roboty. Czyli sami inwestujemy w swoich pracowników, no licząc na końcu oczywiście na ten zysk. Po pierwsze zmiana mentalności, w ogóle zmienia się mindset pracownika, który prowadzi swoją pracę dotychczasową z jakimkolwiek narzędziem typu asystent AI, agent czy po prostu robot.
Dziękuję bardzo. Bardzo podobną ścieżką też poszedł Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ został powołany niedawno zespół liderów nowych technologii. Jest to ponad setka osób z całej Polski, która skupia się w wyławianiu właśnie takich tematów, które w dosyć łatwy sposób albo skierować na sztuczną inteligencję w niedalekiej przyszłości, albo właśnie do robotyzacji. Chciałbym zamknąć dyskusję na temat naszych tez. Mam nadzieję, że udało nam się je obronić. Natomiast wpłynęły pytania. Mamy czas w zasadzie tylko na to, żeby odpowiedzieć chyba tylko na jedno. Może wybiorę to, na ile zasadne jest wdrożenie pełnego AI, to trochę robimy pomoc do kolejnego panelu, a na ile wystarczająca okazuje się sama automatyzacja bez zaawansowanego AI. Czy ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć? Pan dyrektor nawiązywał do AI, a więc może pozwolę sobie tutaj skanalizować to pytanie.
Ja bym powiedział, że podejście jednak mimo wszystko jest hybrydowe. To znaczy w pewnych miejscach, tak jak już wcześniej wspomniałem, tam gdzie na przykład mam systemy legacy bądź część operacji takich ręcznych, powtarzalnych, tam warto zastosować roboty. Natomiast w momencie, kiedy już mówimy o większej logice, konieczności podejmowania decyzji, tam ewidentnie powinno się zastosować AI. Ważne jest jedno. Dzisiaj roboty mają również oczywiście mechanizmy wsparciowe, AI-owe, więc to naprawdę jest temat, który jest taki płynny i ciężko wskazać, gdzie można, gdzie powinno się roboty, gdzie AI. Istotne jest to, że to trzeba zaplanować. Czyli bez strategii, czy to robotów, czy AI, naprawdę trudno podejść, bo to w pewnym momencie się rozejdzie.
Dziękuję bardzo. Ponieważ czas nasz upłynął, ja pozwolę sobie Państwu bardzo serdecznie podziękować za tę dyskusję. Mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnym forum informatyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A teraz oddajemy głos prowadzącym. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy pięknie, brawa jak najbardziej się należą. Dziękujemy jeszcze raz za tę debatę.